Janusz Życzkiewski, kłaniam się i zapraszam na Lubuskie Forum Radia Zachód po wakacyjnej przerwie, tydzień temu prowadzone przez redaktora Bogdana Sadowskiego ze studia w Gorzowie, dziś ze studia w Zielonej Górze. Prowadzący się kłania z gośćmi w studio, ale przywitajmy naszego gościa w studio w Gorzowie, pana mecenasa Krzysztofa Łopatowskiego z Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Słyszymy się, a w studio w Zielonej Górze Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami doradca wojewody lubuskiego Grzegorz Maćkowiak. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
Adam Urbaniak, reprezentujący Koalicję Obywatelską, Platformę Obywatelską. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, w studiu. Dzień dobry państwu.
A lewicę reprezentuje Piotr Tykwiński. Jest jakiś problem z mikrofonem Adama Urbaniaka, stąd prośba jest o zmianę miejsca tutaj do mikrofonu, który na pewno zadziała.
Dzień dobry państwu, witam serdecznie.
Pan Piotr Tykwiński odezwał się i już te didaskalia techniczne kończymy w tym momencie. Przechodzimy do spraw bieżących. Jak panowie wiecie, w Parlamencie Europejskim, tak mikrofon działa, w Parlamencie Europejskim rezolucja w sprawie Polski podjęta przez zaniepokojonych eurodeputowanych z frakcji odmiennych do reprezentowanej przez Prawo i Sprawiedliwość EKR. Pytanie do Adama Urbaniaka, bo to kolejna rezolucja podejmowana w Parlamencie Europejskim w sprawie sytuacji w Polsce. Skąd taki upór i skąd taka systematyczna działalność także polskich eurodeputowanych związanych z krajową opozycją, by ten temat podnosić na forum Parlamentu Europejskiego?
No, wydaje mi się, że powodem tutaj jest przede wszystkim to, że sprawy, które tam są poruszane, za chwilę bliżej o nich powiem, najzwyczajniej w świecie nie można wyprostować, wyjaśnić i rozwiązać przy użyciu instytucji krajowych. Mówię tutaj przede wszystkim o wymiarze sprawiedliwości i destrukcji sądownictwa w naszym kraju, bo głównie o to przecież chodzi w tej chwili, w tej takiej, nie chciałbym powiedzieć konfrontacji, ale w tym dyskusji, jaka teraz miała miejsce. Ja oglądałem sobie też w jakiejś części tą debatę w Parlamencie Europejskim. No i jest dla mnie oczywiste, że to jest próba wywarcia jednak nacisku na polski rząd, który w najzwyczajniej w świecie nie dotrzymuje zobowiązań traktatowych. Konkretnie chodzi właśnie tutaj o wymiar sprawiedliwości, o upolitycznienie tego naszego sądownictwa. Co ciekawe, myślę, że ta debata też ma swoją wartość po to, aby przedstawić opinii europejskiej i również tym politykom tą sytuację nieco bardziej konkretnie. Dlatego zauważyłem, że znaczna część tych wypowiedzi absolutnie świadczy o braku orientacji na temat sytuacji w Polsce. Jeden z eurodeputowanych, który akurat miał głos przeciwny przeciwko przyjmowaniu tej rezolucji, powiedział, że jeśli chodzi o Lex TVN, to w czym jest problem? Przecież parę dni temu Senat odrzucił tą ustawę. No, on nie wiedział, o czym on mówi. On nie wie, że taka ustawa wraca do Sejmu. W Sejmie większość ma, czy próbuje mieć obecna władza rządząca i tak jakby bezrefleksyjnie, wydaje mi się, że nie przez złą wolę, ale przez brak informacji, jak to jest faktycznie, jak ten system w Polsce działa, potrafi wygłosić takie, no powiedziałbym, brzydko androny. No i dlatego tak oceniam to, że niestety tak uważam, na tej płaszczyźnie europejskiej temat Polski, przede wszystkim naruszania praworządności się pojawia.
Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość, i pytanie do pana o komentarze czy reakcje w Polsce na tę debatę, bo jest takie przekonanie, że tego rodzaju debata na Zjednoczonej Prawicy, na Prawie i Sprawiedliwości większego wrażenia nie robi. Natomiast podnosicie państwo, że eurodeputowani polscy, którzy głosowali za przyjęciem rezolucji, w istocie głosują przeciwko państwu polskiemu.
No i taka jest rzeczywistość. Jak pan Adam Urbaniak wcześniej powiedział, co niektórzy wygłaszają androny, dokładnie to samo trzeba powiedzieć o tych, którzy głosowali za tą rezolucją. Myślę, że zdecydowana nawet większość tych, którzy głosowała za to, nie ma w ogóle pojęcia, jak wygląda ustrój, a tym bardziej sądownictwo w Polsce, a żyje co najwyżej emocjami i podpowiedziami innych. I tu niestety ubolewam, że akurat opozycja, która doskonale też w moim przekonaniu ma rozeznanie, jakie jest z kolei system sądownictwa i jakie są traktaty w Unii Europejskiej, jaki jest system sądownictwa choćby w Niemczech czy w Hiszpanii. Tam jakoś nie podnosi tych trudności, chociaż w większości tych instytucji także, a w niektórych całkowicie wybiera na przykład parlament. I tutaj nie ma kłopotu i tam nie ma trudności, natomiast wobec Polski oczywiście tak. I w moim przekonaniu to nie chodzi wcale o kwestię sądownictwa, tylko ogólnego podejścia do dwóch krajów, w którym się akurat pozostałym, co niektórym urzędnikom Unii Europejskiej nie podoba, czyli Polski i Węgier. Ubolewam na tym, bo to jest w moim przekonaniu właśnie walka polityczna, a nie o rzeczywisty ustrój sądownictwa taki czy inny w danym kraju w tym momencie.
Piotr Tykwiński, przypominam sobie jedną z wypowiedzi lewicowej eurodeputowanej polskiej Sylwii Spurek i wcale nie chodzi o kwestie dotyczące zakazu połowu ryb, wędkarstwa czy myślistwa, tylko o to, że ona z tej mównicy w Parlamencie Europejskim przepraszała za to, że temat Polski wraca pod obrady Parlamentu Europejskiego.
No tak, chciałoby się, żeby w Parlamencie mówiono o Polsce jako kraju silnym, dobrze rozwijającym się, jako o liderze europejskim w kontekście również praworządności i w każdym innym. Sam bym się z tego cieszył. Myślę, że wszyscy słuchacze i państwo również. Natomiast bardzo przykrym jest, jeśli są tego rodzaju debaty, jeśli trzeba się zastanawiać, czy trzeba ważnemu krajowi w Unii Europejskiej, który goni bogate kraje, w którym trzeba być może zastosować instrumenty finansowe po to, żeby ten kraj wrócił na właściwe tory, czyli w sytuacji, kiedy jednak to nie jacyś ludzie niezorientowani, którzy plotą androny, tylko 500 kilkudziesięciu eurodeputowanych głosuje za rezolucją, jakby starającą się pokazać rządowi polskiemu, że należy dokonać zmian i że wyroki TSUE muszą być respektowane, muszą być wykonywane. Trzeba nam przypominać o tym, że jednak prawo unijne jest nadrzędne i ważniejsze od prawa krajowego. Myśmy się kiedyś z tym zgodzili, przypominam państwu, znakomita większość Polaków w udanym referendum, w najbardziej udanym referendum w historii Polski za przyłączeniem do Unii Europejskiej. I myślę, że ta wartość, jaką jest Unia Europejska i to, że w niej jesteśmy, również w dużej części dzięki lewicy, bo to rząd lewicowy wprowadzał Polskę do Unii Europejskiej, jest najważniejsza. Powinniśmy o to dbać jak o coś cennego, bo to jest naprawdę wielka rzecz, która się wydarzyła. I nie powinniśmy, moim zdaniem oczywiście, tak, i myślę, że zdaniem wielu osób, nie powinniśmy uważać, że to my i nasi węgierscy przyjaciele są mądrzejsi od całej reszty Unii Europejskiej. Bo oczywiście, że jesteśmy mądrzy, tak? Jesteśmy wielkim, dumnym, mądrym narodem. Ale musimy też się wsłuchiwać w to, gdzie mieszkamy, w to, co chcemy wspólnie osiągnąć i szukać naprawdę dobrego kompromisu. Nie traktować się kompromisu jak przegraną, nie traktować, że ktoś chce nam zrobić krzywdę. Nie. Ktoś chce, żebyśmy razem z całą Unią Europejską szli do przodu i mieli równe zasady. W Niemczech są wolne media i nikt nie próbuje z tymi mediami walczyć. Więc nie możemy tego porównywać w żaden sposób. A tutaj w Polsce, gdzie mamy rzeczywiście wolne media, które są słuchane przez dużą część ludzi, raptem mówi się o możliwości ich likwidacji.
Dobrze. Piotr Baczek, jak rozumiem, jakieś krótkie ad vocem i przeniesiemy się do studia w Gorzowie, gdzie czeka Krzysztof Łopatowski.
Przed chwileczką
słyszeliśmy
wypowiedź pana lewicy, pana z lewicy. No, jasne, jeżeli większość mówi w Unii Europejskiej, to należy ich słuchać. Ale jeżeli większość w Polsce mówi, to należy Polaków nie słuchać. Ale... Tak? I teraz podejście do słuszności prawa. To znaczy prawo stanowione...
To jednak ja ad vocem.
Przez...
Jeszcze ja będę chciał się wypowiedzieć.
Dobrze.
W Unii Europejskiej jest słuszne, natomiast natomiast stanowione w Polsce dobrze. Nie jest
ja, to może zareagowałem w tym momencie. Tak jest, ja przeniesiemy się do studia w Gorzowie za chwilę, Grzegorz Maćkowiak oczywiście, ale jak rozumiem będzie druga runda. Adam Urbaniak także zgłasza tutaj wolę. Bardzo proszę, mecenas Krzysztof Łopatowski, Konfederacja.
No cóż ja mam powiedzieć. Ja ciężko mi się odnosić do różnych tutaj panów wypowiedzi, ponieważ każda z tych wypowiedzi zawiera jedynie część prawdy. Na przykład wypowiedź...
A jaka jest tego... pana prawda, panie mecenasie? Dlatego, że może lepiej
ja
będzie, jeśli właśnie
ja jestem pan powiedział, co na ten temat uważa. I uważam, że powinniśmy własne sprawy załatwiać we własnym kraju. Tu chodzi głównie o to, o czym pan Panowie nie wspomnieli, aby z Trybunału Konstytucyjnego wycofano zapytanie o wyższość prawa polskiego nad unijnym i to jest pewnego rodzaju szantaż, który jest skierowany w stronę rządu. Myślę, że temu szantażowi rząd polski nie powinien ulegać. Natomiast to, czy rząd polski postępuje dobrze, to już jest całkiem odmienna kwestia. Całkiem odmienną kwestią jest to, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest całkowicie chybiona, narusza konstytucję, jej cel zupełnie nie został osiągnięty, ponieważ postępowania się wydłużyły, nastąpiło tylko zastąpienie sędziów, którzy popierają rząd, popierają PiS, zastąpiono tych sędziów, którzy popierali wcześniej Platformę Obywatelską i tyle. Ja w tym siedzę na co dzień, więc akurat mogę powiedzieć, jak to wszystko funkcjonuje. To funkcjonuje tragicznie, proszę państwa, tragicznie. I to trzeba sobie jasno powiedzieć.
Krzysztof Łopatowski, krótko, i Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego. Czy ten słowa o szantażu jest rzeczywiście coś na rzeczy i co dalej w sprawie relacji Polski z Unią Europejską, z Brukselą de facto, z administracją brukselską?
My się zacznijmy od tego, że tutaj do panów z Lewicy i z Platformy Obywatelskiej, to panowie jesteście po prostu skromni. Ja myślę, że uczyniliście sobie, jeżeli chodzi o wasze formacje, z atakowania Polski na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w Unii Europejskiej, po prostu sposób na politykę. I to trwa już wiele lat i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Jeżeli po 2 miesiące, po 2015 roku, 2 miesiące po wygranych wyborach przez Prawo i Sprawiedliwość wzwaliście do obalenia rządu i rozpisania nowych wyborów, to wiadomo, jakie macie intencje. Tu nie chodzi o to, czy demokratycznie jest jakiś wybrany rząd.
Jakie mamy intencje? Niech pan
macie intencje takie, że chcecie za pomocą... Macie intencje takie, że chcecie... No nie wiem, nie pan tu widzi groźbę. Chcecie za pomocą instrumentów Unii Europejskiej wpływać na bieżącą politykę w państwie polskim. Taki jest wasz program polityczny i to widać ze wszystkich państwa wypowiedzi. I myślę, że to jest podstawowy problem, bo tak zwane donosicielstwo kwitnie. Nie ma, w kraju w zasadzie nie macie żadnych pomysłów na to, żeby z Prawem i Sprawiedliwością realnie konkurować, więc robicie coś takiego. Jest to forma oczywiście szantażu, dlatego że premier ma prawo złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i tak jakby troszkę z boku chciałbym powiedzieć, a Trybunał Federalny Konstytucyjny w Unii Europejskiej, przepraszam, w Niemczech, w Karlsruhe, jaką wykładnię wyłożył? To znaczy państwo niemieckie i prawo niemieckie ma prymat nad prawem unijnym. Czy dlaczego w tej sprawie nie było rezolucji? Dlaczego Platforma Obywatelska wspólnie z Lewicą nie złożyła jeszcze rezolucji potępiającą Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe i państwo niemieckie? Myślę, że to byłoby bardzo takie przejrzyste.
Czemu tego nie zrobił?
Myślę, że to byłoby bardzo przejrzyste, ale nie, ja myślę, że tutaj przede wszystkim te osoby, które odnoszą się do państwa polskiego i do tego na przykład wniosku. Także myślę, że tutaj jest więcej problemów. Szkoda, że idzie to w takim kierunku, bo państwo polskie, państwo węgierskie jest dzisiaj chłopcem do bicia w celu zagonienia państwa polskiego z powrotem do rogu, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze między innymi, bo to zamydla nam sprawy na przykład jak dyskutowanie o tym nowym programie, który wpędzi w Unię Europejską w totalną katastrofę gospodarczą, jeżeli chodzi o zeroemisyjność tak zwaną. Oczywiście to wszystko pięknie wygląda, ale jak przyjdziemy do szczegółów, to zobaczymy, jak to ma wyglądać. I myślę, że to są poważne problemy, ale warto je przekierować na inne tory, właśnie na przykład takie, bo wtedy nie dyskutuje się o tym, co jest istotne.
Adam Urbaniak.
Ja właśnie chciałem ad vocem, jeśli pan redaktor pozwoli, do tych wypowiedzi wcześniejszych, bo szanowni państwo, każdy z nas tutaj reprezentuje różne środowiska polityczne, różne ugrupowania, może mieć taki albo inny stosunek do przeróżnych rzeczy, możemy się spierać w ocenie takich czy innych faktów. Ale jeśli chodzi o dekonstrukcję wymiaru sprawiedliwości, przeprowadzanie tych reform w sposób sprzeczny z konstytucją, to wydaje mi się, że co do tego już wątpliwości żadnych nie ma. Przecież nawet ośrodki władzy w Polsce w tej chwili potwierdziły, że na przykład Izba Dyscyplinarna jest nielegalna i że Trybunał Europejski miał rację, kiedy mówił, że jest to przeprowadzone w sposób sprzeczny z traktatem. I o tym tutaj nie ma co dyskutować. I o tym była ta rezolucja, która dotyczyła spraw dla wszystkich, wydaje się, już oczywistych. Podobnie jeśli chodzi o hierarchię prawa. No, szanowni państwo, od 1 maja 2004 roku doskonale wiemy, że prawo polskie jest w hierarchii źródeł prawa pod prawem wspólnotowym. I to tego uczyli na aplikacji w czasie aplikacji radcowskiej czy adwokackiej. To nie jest żadne odkrycie i pytanie tutaj przez premiera o takie rzeczy, to de facto kompromituje pytającego. Dlatego ja rozumiem, każdy ma prawo do oceny swojej różnych wydarzeń, ale jeśli chodzi o to, co zrobiono z wymiarem sprawiedliwości i jaka jest hierarchia źródeł prawa, no to proszę, nie nawijajmy słuchaczom makarony na uszy, bo to wszyscy wiedzą, jak jest. Tylko dobrze, niektórzy udają,
panie redaktorze, że, ale dobrze, że nie wierzą. Ale jeżeli w traktatach jest wyraźnie zapisane, że kwestie sądownictwa i organizacji wymiaru sprawiedliwości są wyłączone z traktatu, a tutaj mamy jawną ingerencję i próbę kształtowania tak naprawdę tego wymiaru sprawiedliwości.
W którym miejscu to jest napisane, gdybym pan przypomniał? Bo pan rzuca tutaj takimi jakimiś konkretami wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karsu. Gdyby pan źródła pokazał, chciałbym się zapoznać z tymi informacjami.
Ale to pan doskonale je zna, natomiast pan chce teraz zamydlić rzeczywistość.
Chciałbym powiedzieć, że żeby pan powiedział, ale ja nie jestem fachowcem prawa niemieckiego. Ja mogę powiedzieć, że wiem, że z Burgenland i Siergesensu.
Panie Adamie, jeśli mogę uporządkować dyskusję. Jak rozumiem, spór dotyczy także jakby tego zakresu oddziaływania Unii w poszczególnych państwach i przenikania się tych rzeczywistości prawnych. I tutaj jest spór i na pewno dziś go nie rozstrzygniemy, natomiast kwestie tej rezolucji zamykamy. Przenieśmy się, bo w ubiegłym tygodniu w forum sporo miejsca poświęciliśmy relacjom w Urzędzie Marszałkowskim i relacjom marszałek z poszczególnymi ministrami, z pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Ta dyskusja, której jesteśmy świadkami od kilku tygodni, zaowocowała tym, że Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Lubuskiego złożył wniosek o odwołanie marszałek. I poproszę panów o krótki też komentarz do tej sytuacji, ponieważ co do zasady dla takiego wniosku musi zostać zbudowana większość w Sejmiku, tej większości Prawo i Sprawiedliwość nie ma, będzie, jak słyszymy, przekonywać innych radnych województwa do tego, żeby chcieli podnieść rękę za tym rozwiązaniem. Natomiast no, sama uchwała na pewno zwraca uwagę na problem. I tutaj Piotr Barczak z Prawa i Sprawiedliwości na pewno w kontekście także interesu miasta Zielona Góra jest pan przewodniczącym rady, na pewno wytłuszczy. Na czym ta rzecz polega?
No, w moim przekonaniu to jest efekt działania od dłuższego czasu zarządu, który kompletnie nie interesuje się sprawami samorządów. I to nie jest kwestia tylko, nie wiem, relacji z Prawem i Sprawiedliwością, bo od ponad roku doskonale słyszymy i widzimy, w jaki sposób pani marszałek, zarząd konfliktuje się, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie podziału środków unijnych. W tym kontekście oczywiście mogę powiedzieć o zabieganiu środków także i krajowych, zewnętrznych. Pani marszałek właściwie żadnego zainteresowania nie wykazała, wręcz przeciwnie, jeszcze w dużej mierze przeszkadza choćby możliwości realizacji takiej inwestycji jak tak zwana obwodnica zachodnia, ja bym ją nazwał bardziej południową, miasta Zielona Góra. Otóż zjazd na wysokości Sulochowa z trasy S3 w kierunku miejscowości Pomorsko, tam most przez Odrę i dalej kierunek do Zielonej Góry, obwodnicy tak naprawdę Zielonej Góry. Spór jest o to, że cała inwestycja w tych trzech odcinkach, każdy około 120 milionów, łącznie inwestycja 360 milionów, 15 milionów miasto Zielona Góra, środki własne, 30 milionów miałyby pochodzić z regionalnego programu operacyjnego, czyli nawet nie ze środków własnych województwa lubuskiego. Pozostała kwota ponad 300 milionów to są środki rządowe i krajowe i unijne, czyli zewnętrzne. Otóż pani marszałek, jakby niechętna co do realizacji tej inwestycji, no, powoduje tak naprawdę nie dość, że potężną blokadę taką drogową dla wcale nie tylko Zielonej Góry, ale okolicznych tutaj wielu miejscowości od Sulechowa przez Czerwieńsk po cały ten tutaj południowy region. To jeszcze tak naprawdę uważa, że w ogóle nie powinno się rozmawiać z rządem, bo po co rozmawiać w podejściu politycznym. W moim przekonaniu to szkodzi tak naprawdę funkcjonowaniu całego województwa lubuskiego, wcale nie tylko Zielonej Góry, tej południowej części, ale celem pozyskania większych
środków. To jest konkretna inwestycja i konkretny plan, akurat związany z układem komunikacyjnym w Zielonej Górze, wokół Zielonej Góry, bo nie dotyczy tylko południowej stolicy województwa. Natomiast problem wydaje się jakby głębszy i poważniejszy także w kontekście relacji samorząd, rząd, marszałek województwa, tutaj konkretnie, a poszczególni ministrowie. Czy jakby nie obawiacie się, panowie, to akurat zwrócę się do przedstawicieli koalicji, pana Piotra Tkwińskiego poproszę o opinię, że koniec końców straci na tym lubuskie, znaczy przez usztywnioną taką postawę, jak przedstawia to Prawo i Sprawiedliwość marszałek województwa lubuskiego w tych relacjach?
No tak, tylko że tutaj mamy jakby pokazane przez Prawo i Sprawiedliwość to wszystko w krzywym zwierciadle. To wszystko wygląda zupełnie inaczej. A to krzywe zwierciadło ma na celu wypaczenie rzeczywistości, pokazanie czegoś, co nie ma miejsca. No zarzucanie zarządowi województwa, zarzucanie marszałkowi województwa, że nie dba o drogi, o rozwój dróg, to jest jakiś totalny absurd. No, ilość inwestycji drogowych w ostatnich latach, którą wszyscy widzimy i mam nadzieję doceniamy, budowa mostu w Milsku, budowa licznych obwodnic. Przypomnę, że mamy ponad 1500 kilometrów dróg wojewódzkich. To są wszystko rzeczy, na które przeznaczane są olbrzymie środki. Absolutnie nie wolno takich opinii wypowiadać, nie wolno się godzić z tym, że zarząd województwa jest przeciwko budowie kolejnej obwodnicy Zielonej Góry.
Tu rozmawiamy konkretnie o dialogowaniu ze stroną rządową. Okay, tak? Co to do zasady, gdybyśmy mieli to pieniądze, to zrobilibyśmy wszystkie drogi w województwie, które są możliwe. Prawda? Ale właśnie chodzi o to porozumienie.
Ten dialog, panie redaktorze, jest. I to porozumienie jest. Natomiast nie może to wyglądać w ten sposób, jak zaczyna być to przedstawiane, jak mówi Prawo i Sprawiedliwość, że tak jak za czasów dawno i dobrze, że minionych, czyli za czasów dyktatu PZPR-u i za czasów jakiegoś dziwnego państwa PRL-owskiego, mieliśmy do czynienia z skłanianiem się poszczególnym ministrom, skłanianiem się kacykom lokalnym i załatwianiem z występowaniem kogoś z Komitetu Wojewódzkiego, który mówi, ja to dla was załatwię, towarzysze. No nie. W tej chwili postępowania muszą być konkursowe. Nie, mówię o tym, mówię o tym, że wszystko powinno się odbywać w sposób czytelny, powinny być programy, konkursy i te rzeczy, które są dobrze przygotowane, które są wartościowe, te rzeczy powinny otrzymywać finansowanie i wsparcie, a nie te rzeczy, które są gdzieś tam załatwione i wyproszone na kolanach. Nie, proszę państwa, w Unii Europejskiej tego się tak nie powinno załatwiać i tego się tak nie załatwia. I mam nadzieję, że w Polsce też nie będzie takiego załatwiania, tylko będą rozmowy, programy i pokazywanie, co dobrego chcemy zrobić i co robimy dobrego dla całego województwa.
W studio doradca wojewody lubuskiego Grzegorz Maćkowiak, doradca także właśnie w obszarze współpracy z samorządem. Widzę, że robił pan duże oczy, jak pan słyszał o tym kłanianiu się i o tych kolanach. Jak Urząd Wojewody komentuje to napięcie, którego w tej chwili jesteśmy świadkami?
Napięcie rzeczywiście jest i ono jest całkowicie niepotrzebne, jeżeli chodzi o rozwój województwa lubuskiego. I dzisiaj tak naprawdę Platforma Obywatelska niestety w uporze swoim trwa i nie widzi żadnej refleksji, jeżeli chodzi o o współpracę, jeżeli chodzi o takie dialogowanie w sprawach no jakby takich, które nie wymagają jakiegoś wielkiego sporu. No, kwestia obwodnicy, to co pan Piotr Barczak powiedział, jest absolutnie kluczowa i myślę, że no minister Buda no chyba tak już wyszedł naprzeciw tutaj pani marszałek i Platformy Obywatelskiej w sejmiku, że wydaje mi się, że próba sabotowania tego no już jest bardzo nieczytelna dla mieszkańców, zwłaszcza tej części województwa i Zielonej Góry. Także to jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa, no poważne są wątpliwości co do tego, jak Platforma i Koalicja zarządza województwem. No, weźmy pierwszy przykład z brzegu, kwestia innowacyjności. No, województwo lubuskie od dawna notuje ostatnie lokaty, jeżeli chodzi o innowacyjność w skali samorządów w Polsce. No z czegoś to się bierze.
No jest to związane z brakiem dialogu, jakichś, nie wiem, rozmów? Czy...
To jest kwestia tego po prostu, jaki ma na to pomysł i program. No jeżeli bardzo duża część środków idzie dzisiaj na propagandę. Mamy dzisiaj nową gazetę, którą samorząd województwa lubuskiego wydaje chyba co tydzień już de facto. Jakie to są pieniądze? No pewnie się niedługo okaże, będą pytania w tej sprawie. Pewnie będzie to szło w setki tysięcy, a może i milion złotych, może i więcej. Zobaczymy, bo to są duże pieniądze. Mamy do tego cały portal informacyjny, kilkanaście, może już kilkadziesiąt osób, tego też nie wiemy, które zajmują się obsługą PR-ową Urzędu Marszałkowskiego. Pytanie, po co to wszystko? To znaczy, może właśnie po to, żeby zamydlić rzeczywistość, żeby pokazać, że jest tak super, a może nie do końca. Negocjacje w sprawie tej, o której mówimy, z ministrem, między innymi Budą, z ministerstwem, tak naprawdę skończyły się katastrofą, dlatego że tutaj z informacji, które posiadam, okazuje się, że pani marszałek nie brała udziału jakoś bardzo aktywnie w tych negocjacjach. Wbrew temu, co robili inni samorządowcy z Polski, też rządzonych oczywiście przez Platformę Obywatelską, tam negocjacje i rozmowy trwały. Tutaj jakoś tych rozmów za wiele nie było i mamy tego efekt. Polski rząd mimo wszystko chce sprawę i tak w sposób łagodny jest, potraktować, tylko że potrzebny jest gest ze strony Platformy.
Jest zapowiedziane spotkanie 24 września. Marszałek spotka się z wiceministrem Waldemarem Budą. Adam Urbaniak i stanowisko Platformy, Koalicji Obywatelskiej na tę sytuację. Czy rzeczywiście te słowa, które powiedział jakby Piotr Tykwiński w kontekście, jak rozumiem, oczekiwań, tak, żeby się kłaniać, że nie ma czytelnych zasad. W tym momencie, czy to jest potrzebne? Tak? Znaczy, bo marszałek powiedziała to samo. Tak? Ona kilka miesięcy temu powiedziała, że nie będzie nikomu się tam w Warszawie kłaniać. Pytanie, czy taka postawa sprzyja relacjom z samorządem? Widzieliśmy prezydenta Janusza Kubickiego, który podczas konferencji prasowej, przecież to jest inna w ogóle opcja polityczna, potrafił stanąć razem z Waldemarem Budą, z wojewodą Dajczakiem, z Markiem Astem. Wspólnie mówili o tej drodze, bo w koniec końców wszyscy będą po niej jeździć. Marszałek na takie gesty nie stać.
Ale to, panie redaktorze, bo trochę wejdę w buty pana redaktora i...
Nie pierwszy raz.
Chciałbym się przyzwyczaić. Chciałbym uporządkować dyskusję, tak? Ponieważ odnoszę wrażenie, że pan redaktor zadaje pytanie, a część z nas mówi to, co akurat uważa za stosowne powiedzieć, chociaż w kontekście pytania, no to jest ja o niebie, ty o chlebie. A przecież przypomnę, chodziło o wniosek Klubu Prawa i Sprawiedliwości.
Związany bezpośrednio, ale będę wdzięczny za powrót do tej głównej myśli.
Czyli do kwestii drogi, jak rozumiem. No, ja mogę tutaj opierać się tylko na tych informacjach, które mam z mediów czy z portali społecznościowych, bo sam się tym bezpośrednio nie zajmuję, a odnosząc się do tego, co powiedział pan Piotr Tykwiński, to proszę tą wypowiedź, tak myślę, odczytywać w tym sensie, że jakakolwiek inwestycja to nie może być nagle ad hoc pomysł jakiegoś dżentelmena, który wymyśla sobie coś, potem jeździ, załatwia i namawia, tylko coś, co jest realizowane według jakiegoś planu, założeń, wpisywane w odpowiednie dokumenty. Według moich informacji, które pani marszałek zamieściła na swoim wpisie, ten plan, ta droga nie jest po pierwsze wpisana do rządowego programu budowy 100 obwodnic. Po drugie, nie jest wpisana do wojewódzkiego programu budowy dróg i obwodnic i za ten akurat dokument odpowiada, z tego co wiem, wojewoda. Więc może pan doradca wojewody by nam wytłumaczył, dlaczego jest mowa o drodze, której nikt wcześniej nie planował. Co więcej, ta droga
była
nie jest
planowana,
zgłoszona tak? do strategii jeśli... rozwoju województwa, bo jej po prostu nikt nie zgłosił. Dlatego wydaje mi się, że ten problem drogi jest wywołany sztucznie, mianowicie tylko po to, żeby doprowadzić do kolejnego, w moim przekonaniu, fikcyjnego zarzutu. Patrzcie, zarząd województwa sprzeciwia się super pomysłowi na super coś. No jeżeli ja bym przyszedł i powiedział, wybudujmy kosmodrom, pani marszałek, podejrzewam, postuka się w głowę, to ja mogę teraz powiedzieć, pani marszałek, sprzeciwia się rozwojowi województwa.
Ale most pomorsku powstanie.
Okej, ale most pomorsku to jest temat sprzed 3 lat i to wszystko trzeba wypracować, panie redaktorze.
Tak,
a nie
ale do którędy chce pan poprowadzić tranzyt, jak nie przez osiedle Czarkowo?
Że najpierw zadbajmy, aby ta inwestycja znalazła się w odpowiednich dokumentach i potem wokół niej prowadźmy jakąś rozmowę. Natomiast pomawianiem, w moim przekonaniu, i używanie tego jako politycznego, umówmy się, argumentu do politycznej akcji pod tytułem składamy wniosek o odwołanie pani marszałek, który wiemy, jak się skończy, jest moim zdaniem absolutnie nie na miejscu, jest nadużyciem prawa do prowadzenia polityki.
Komentarz ze studia w Gorzowie, Krzysztof Łopatowski.
Cóż, ja na to spoglądam troszeczkę inaczej. Panowie, jesteście tutaj na pewno większymi znawcami lokalnej polityki i tego, co akurat się dzieje z ramienia Urzędu Marszałkowskiego w województwie. Ja mam takie odniesienia. Widzę tylko nierównomierny podział tych środków unijnych na północną i południową część województwa z pokrzywdzeniem oczywiście północnej części województwa. I o to mam pretensje może nie do pani marszałek Polak, ale głównie do polityków tutaj lokalnych, gorzowskich, którzy nie potrafią w należyty sposób wyegzekwować równomiernego co najmniej podziału tychże środków. Natomiast resztę państwa dyskusji ja sprowadzam do sporu politycznego. No niestety musicie mieć, panowie z PiS-u, 18 szabel, żeby odwołać panią marszałek Polak. Na razie tychże szabel nie posiadacie. Zobaczymy, jakie targi zakulisowe się odbędą, jak to wszystko będzie wyglądało, kto kogo kupi i za ile i za co. I czy zdołacie państwo odwołać panią marszałek Polak. Na razie ona rządzi województwem, takie jest polskie prawo, tak to jest regulowane i dopóty tych 18 szabel nie będzie, pani marszałek województwem rządzić będzie.
Piotr Baczak zgłaszał się z Prawa i Sprawiedliwości, bardzo proszę.
Tak, chciałbym kilka uporządkować faktów, które pan Adam Urbaniak wspomniał. Pierwsza rzecz, nie ma w strategii mostu w Pomorsku, dlatego że Platforma nie chciała i wycięła. Był on zgłaszany most, i nie został zrealizowany.
Ja nie mówiłem nic o moście.
Powiedziałeś, że nie ma w strategii.
Ale,
że go nie ma w strategii.
Ale obwodnicy zachodniej, a nie most.
Pierwsza rzecz. Druga rzecz, w 99 roku, Adamie, głosowałeś za przyjęciem uchwały, dokładnie apelu Rady Miasta Zielona Góra o tym, żeby most w Pomorsku powstał. Czyli od 22 lat jest taki dokument w mieście Zielona Góra. Powinieneś o tym wiedzieć i nie mów.
Pewnie
że...
tak, ale ja, wybacz, ja nie mówiłem o moście w Pomorsku, ja mówiłem o obwodnicy zachodniej.
Prosiłeś, żeby nie przerywać. Most w Pomorsku jest...
No bo ty nie mówisz na temat, znowu.
Ale widzę, że znowu rzeczywiście jesteś redaktorem.
Dobrze, znaczy jest to traktowane jako integralna część bez tego całego mostu, rozwiązania komunikacyjnego, tak rozumiem Piotra Barczaka.
Ale o moście w Pomorsku.
Szanowni Państwo, w pierwszej swojej wypowiedzi powiedziałem, że całość obwodnicy składa się z 3 elementów. Zjazd ze Strzy do właśnie
do Pomorska.
Tam most. Bo jak obwodnicę zrobić bez mostu? No przez prom będą przejeżdżać? No Adamie, no proszę.
Ale jeszcze raz, o moście w Pomorsku element. Głosowałem w 99 roku, nie o obwodnicy zachodniej. No hello!
I teraz, ale to nie rozumiesz o co chodzi. Nie to rozumiem. Znaczy bez mostu w Pomorsku chce zrobić obwodnicę?
No konsekwentnie tunel w Świnoujściu jest potrzebny, nie? Żeby jak się wyjedzie z mostu w Pomorsku i przejedzie ulicą i pojedzie S3, to się dojedzie...
Dobrze.
Proszę.
No właśnie, ja ty mówisz o
tak jak powiedziałem, to znaczy to jest zbicie argumentu, że jakby planu dotyczące tego rozwiązania komunikacyjnego, czy poprowadzenia drogi przez most w Pomorsku, że tego planu nie było. No on był, tak? Tylko, że w tych dokumentach, o których pan powiedział, nie było odcinka od trasy północnej do ronda na drodze wojewódzkiej, której to dalej właśnie do mostu pojedziemy.
Szanowni Państwo, dla podsumowania, to nie jest spór tylko o tą drogę, bo właśnie, Adamie, ty chcesz do tego sprowadzić. Do jednej drogi w województwie. Nie. To jest spór o pozyskiwanie środków dla województwa lubuskiego, niezależnie czy w Zielonej Górze, czy w Gorzowie, czy w wielu innych miejscowościach. Ten spór jest tylko jeden z elementów.
120 ale pozwól dokończyć. Euro nam zabrano.
W ubiegłym roku spór również dotyczył miasta może nie miasta, ale połączenia miasta Zielona Góra i Nowej Soli krótkim odcinkiem drogi rowerowej. I pani marszałek też nie chciała na to przeznaczyć środków. Więc to jest problem całościowy.
Grzegorz Maćkowiak i jeszcze jeden temat do panów.
Znaczy nie, bo chodzi mi tylko o taką trywializację, bo tutaj jakby jest kwestia tego, że wystarczy dobra wola i mamy spotkanie, mamy decyzję, wpisujemy, robimy. Proszę powiedzieć pani burmistrz Zotynia właśnie z tą drogą rowerową, jakie ma problemy, żeby w ogóle dogadać się z panią marszałek. Są inni tacy samorządowcy, którzy to zgłaszają, że nie są w stanie się porozumieć w żaden sposób z Platformą Obywatelską. Tu jest potrzebna dobra wola i mieszkańcy Czerwieńska, Płotów, tej części, nazwijmy to województwa, od Zielonej Góry licząc, chcą być włączeni w ten krwiobieg, który jest we Strzy. To jest taki wielki problem i to jeszcze przy takich małych kwotach dofinansowania własnego. To proszę wytłumaczyć mieszkańcom tych miejsc.
Tak? Piotr Tychwiński.
Bardzo proszę, dwa zdania. Po pierwsze... Świetnie, to, może pan to powtórzyć. Tak, kilka razy jestem dumny z tej pracy i z tego, z ludźmi, z którymi współpracuję, robi mi się naprawdę... Codziennie chodzę do
bardzo
pracy z uśmiechem.
Proszę,
ja bym pokazał żółtą kartę za taką wypowiedź.
Natomiast to typowe działanie dobrze, PiSu, natomiast, to jesteśmy przyzwyczajeni.
Ja przepraszam, ale nie ma w tym nic złego, merytoryka. Bo dobrze, żeby słuchacze wiedzieli, oczywiście, że jest pan zawodowo związany z Urzędem Marszałkowskim.
Tak jest. Od 99 roku.
No i mamy sprawę jasną. Oczywiście. Także nie ma tutaj
już wyjaśniam. Drogi krajowe, obwodnice powinno budować państwo i powinno budować Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i to jest podstawa tego, o czym mówimy. W związku z tym nie powinny być na to wydawane żadne pieniądze ani miasta Zielona Góra, ani województwa lubuskiego, tylko pieniądze budżetu państwa. I to tyle w temacie. Natomiast jeszcze chcę się odnieść do pana w Gorzowie z Konfederacji, który powiedział o tym niesprawiedliwym podziale. Jedno zdanie. Demografia, proszę pana i proszę państwa, to wymusza. 2/3 ludzi mieszka na południu województwa, 2/3 firm funkcjonuje na południu województwa, a środki i tak są dzielone inaczej, bo mimo wszystko nie w takiej proporcji one trafiają na północ województwa również. I nikt nigdy nie dzieli środków na północ i południe, tylko według potrzeb i programów, tego, gdzie one są potrzebne i konieczne do wykorzystania.
Krzysztof Łopatowski być może odniesie się do tematu, natomiast przy okazji od razu rozpocznie pan kolejny temat, bo chcę zapytać o nominację na stanowisko wiceministra czy sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Piotr Bromber tę funkcję objął, więc...
Dotychczasowy szef NZ-u.
Tak jest, to też, jeśli tak, to już warto przypomnieć, ale też w kontekście protestu części środowiska medycznego myślę, że duże wyzwanie przed nowym ministrem. Więc krótkie ad vocem, jak rozumiem, do Piotra Tywińskiego i ten drugi temat, o którym powiedziałem.
No, bardzo krótkie. Dziwnym trafem, jakby to powiedzieć, ten rozwój Zielonej Góry jako tej, no nazwijmy to, współstolicy województwa jest zauważalny na tle Gorzowa. Po prostu Zielona Góra się rozwija dynamicznie i ja to obserwuję jako były mieszkaniec województwa wielkopolskiego. Mam więc tutaj taką jakąś rezerwę do tego sporu Zielona Góra-Gorzów i twierdzę i będę twierdził, że środki są rozdzielane niesprawiedliwie, z pokrzywdzeniem Gorzowa, z pokrzywdzeniem tego, bo tworzy się tam przemysł, tworzy się tam przedsiębiorstwa, firmy. Tam jest zielone światło, wszędzie. Tam się dotuje lotnisko. Ta część północna jest wyraźnie w tyle i to się obserwuje.
I tu stawiamy kropkę, jak sprawa...
To jest obiektywne, a nie tam jakieś opowieści o demografii, o zaludnieniu i tak
dalej. Co z powołaniem ministra?
To są fakty, nie opowieści.
Co z powołaniem ministra? Proszę o komentarz.
Już krótko mówię, no, kolejny wiceminister w barokowym pisowskim rządzie. Polska ma bardzo wielu ministrów i wiceministrów, bodajże już ponad 100 grubo. Ja uważam tak, jest to kwestia środków budżetowych i po prostu w budżecie nie ma pieniędzy na podwyżki dla medyków, w szczególności jeżeli chodzi tutaj o ratowników medycznych. Ci ludzie naprawdę pracują za grosze, ale to jest wynikiem zaniedbania i zniszczenia całego systemu służby zdrowia po 89 roku. A za to zniszczenie nie jest odpowiedzialny PiS. Są odpowiedzialne wszystkie rządy po 89 roku. Ja przypomnę, że tylko rząd Jerzego Buzka próbował coś sensownego zrobić w służbie zdrowia, co zresztą zostało później powoli wycofane. Służba zdrowia wymaga reformy systemowej, a wszyscy, którzy rządzili po 89, widzą jedyne panaceum na ratowanie służby zdrowia, to jest takie, że trzeba dosypać pieniędzy z budżetu.
O służbie zdrowia moglibyśmy dużo i długo, ale rozmawiamy o nominacji. Mówię, Grzegorz Maćkowiak.
Jeżeli chodzi o pana Brombera, no zadanie niewykonalne moim zdaniem postawiono przed tym człowiekiem. Nie jest on w stanie, nie jest on ani partnerem, ani osobą decydującą
Grzegorz Maćkowiak, bardzo
o tym,
proszę.
Czy przyznać pożyczki podwyżki komukolwiek.
Myślę, że to dobra wiadomość dla województwa lubuskiego, że mamy wiceministra i to w takim ważnym obszarze. Teraz te negocjacje rzeczywiście ze stroną tutaj medyków są trudne i tutaj pan minister Bromber będzie miał rzeczywiście trudne zadanie. Miejmy nadzieję, że uda mu się wspólnie z ministrem Niedzielskim wypracować jakieś porozumienie, no bo też jakby nie jest kwestią to, żeby następowała eskalacja, zwłaszcza w tym bardzo trudnym obszarze. Natomiast też trzeba zawsze sobie zaznaczyć tam na marginesie, że do zarządów Prawa i Sprawiedliwości nakłady na służbę zdrowia wzrosły w sposób gigantyczny i szkoda byłoby, żeby też ten fakt przemilczano, bo zarządów Platformy Obywatelskiej z tym bywało bardzo różnie, natomiast zarządów Prawa i Sprawiedliwości ten wzrost jest bardzo duży. No, wiem, że są uśmiechy, bo czasem ciężko się dyskutuje z liczbami, ale taka jest prawda. I ta służba zdrowia zawsze w Polsce jest problem z nią i brakuje zawsze pieniędzy, tylko trzeba zawsze do czegoś to odnosić. No, było gorzej, jest trochę lepiej, teraz chcemy, żeby było jeszcze lepiej, dlatego stąd w nowym Polskim Ładzie jest zapowiedziane i już konsekwentnie realizowane 7% PKB na ochronę zdrowia i myślę, że to jest ten cel, który chcemy osiągnąć i także panowie spokojnie.
Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska. Podczas ostatniej sesji marszałek województwa bardzo tak z taką satysfakcją i też komplementowała Piotra Brombera i dotychczasową współpracę i wyraziła takie przekonanie, że teraz ta współpraca będzie też dobra, czy nie wiem, jeszcze lepsza, jak rozumiem. Tutaj kibicujecie państwo nowemu ministrowi z Lubuskiego.
Ależ oczywiście, tylko ja chwilę jeszcze chciałem powiedzieć, że macie świetny plan na tą reformę zdrowia, 9% podwyżki składki zdrowotnej. Nie? To jest naprawdę tak super jest pomysł. Róbmy tak, zróbmy 100%, to będzie w służbie zdrowia mnóstwo pieniędzy.
Lepiej było, jak było
natomiast
jeśli można do tematu.
Natomiast jeśli chodzi właśnie, to ja osobiście z panem dyrektorem NFZ-u, obecnym wiceministrem, takiej bezpośredniej relacji nigdy nie miałem, raczej z racji wykonywanych zajęć z obsługi prawnej zawodowej. Natomiast uczciwie powiem tutaj, mimo że pewnie powinienem się silić na jakąś krytykę, że nie mogę złego słowa powiedzieć o tym, jak ta instytucja, mimo że często byłem w konflikcie z tąże właśnie, funkcjonowała. Myślę, że ona była świetnie zarządzana. Świadczy też o tym to, że chyba pan dyrektor przez jakiś czas też równolegle odpowiadał za zachodniopomorskie, bo tam się jakieś wakaty porobiły. I zgodzę się tutaj z panem doradcą wojewody.
Grzegorzem Maćkowiakiem.
Z panem Grzegorzem Maćkowiakiem, że dla regionu to też jest zawsze dobra wiadomość. Wydaje się, że można tylko wyrażać ubolewanie, że może tak mało reprezentuje tutaj na poziomie podsekretarzy stanu nasze województwo w rządzie, bo na pewno nie byłoby takiej sytuacji w przypadku pana ministra Brombera, jak z ministrem Budą, do którego od 5 lipca pani marszałek próbuje się umówić, wyprosić spotkanie. Ten w mediach oświadcza, że ależ przecież jego gabinet jest otwarty i dopiero na 24 września łaskawie wyznacza audiencję.
Bardzo proszę komentarz do tej nominacji.
Tak, a w uzupełnieniu, a potem pan Piotr Barczak mówi, że pani marszałek nie stać na gesty i na spotkanie i na fotografię. No nie miała okazji. Teraz okazja, teraz okazja będzie.
Bardzo proszę, 30 sekund.
Natomiast oczywiście serdeczne gratulacje dla pana ministra Brombera. Bardzo się cieszę, że awansował. Ta współpraca rzeczywiście dobrze się układała samorządu. Dobrze, że fachowcy do tego rządu trafiają. Natomiast no, zawsze łatwiej się rozmawia, jeśli już były nawiązane wcześniej kontakty, jeśli współpraca była dobra. Natomiast chcę wrócić do tego, że wszyscy się cieszymy, bo jednak realia w Polsce są takie, że właśnie trzeba gdzieś tam mieć jakiś kontakt osobisty, że cały czas nie opieramy się tylko na samym programie, na konkursie, na tym, co należy zrobić, ale właśnie troszeczkę staramy się wykorzystywać tą osobistą więź i mówić, no ale ty jesteś z Zielonej Góry, ty jesteś z Lubuskiego, to załatw coś więcej dla nas. Pewnie niestety jeszcze jakiś czas tak będzie, ale serdeczne gratulacje i naprawdę bardzo się cieszę, że mamy reprezentację w rządzie z województwa lubuskiego
Piotr
i z Zielonej
Barczak
Góry.
Komentarz Prawa i Sprawiedliwości.
Panie marszałku, od 5 lipca ponoć próbuję, ale 2 tygodnie temu, kiedy pan minister przyjechał do Zielonej Góry, to jakoś nie chciała się z nim
pan
spotkać.
Pan na temat?
Dobrze.
Oczywiście tak jak
że
pan.
Wejdę w buty. No, pan
proszę już nie wchodzić w te buty.
Dokładnie tak. Najpierw zdanie komentarza do waszej wypowiedzi i do pana Brombera. Oczywiście, że się cieszę, tym bardziej, że sami podkreślacie, że jest to kwestia bardzo merytoryczna i bardzo dobra, że w rządzie są właśnie tacy merytoryczni ludzie. Myślę, że też trudno byłoby wam inaczej komentować, bo przecież pan Brombeer został zastępcą finansowym właśnie dyrektora NFZ-u za waszych czasów, czyli za Platformy Obywatelskiej, a potem został właśnie dyrektorem Lubuskiego, także Zachodniopomorskiego.
Panu trudno przyjąć, ministrem. Że może to być akurat więc... bez znaczenia, taka polityczność.
A przed chwilą nie? prosił pan, żeby nie przerywać. No to rzeczywiście mówi pan o wolnych mediach, chociaż wszędzie pan, panie Adamie, chce decydować. Nie?
Panowie, także bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą dyskusję. W kontekście spotkań pani marszałek z panem ministrem, to warto zauważyć, że obydwoje państwo byli w Karpaczu na forum gospodarczym i mogli tam się spotkać, ale też nie udało
minister
się.
Minister chyba uciekał przed panią marszałek.
Pytanie, czy pani marszałek go goniła, bo to jest odrębna kwestia.
To tam, gdzie pan Terlecki wyprowadzał Polskę z Unii Europejskiej.
Okupanci
się
bardzo dziękuję za rozmowę. Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
Grzegorz Maćkowiak, doradca Wody Lubuskiego.
Dziękuję.
Pan Piotr Tykwiński, Nowa Lewica.
Dziękuję państwu serdecznie. Dziękuję.
Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska,
dziękuję
Koalicja Obywatelska.
Miłego weekendu.
Pan Krzysztof Łopatowski z Konfederacji. Dziękujemy.
Dziękuję, kłaniam się.
Janusz Życzkowski program poprowadził, zrealizował Marcin Kosiński. Do usłyszenia.